Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć.
Ostatnio znowu nam nie wychodzi regularność.
Ale wiesz co, to się zmieni od nowego roku.
Bo?
Bo takie mam założenie. Założenia są ważne, ale podsumowania też są ważne.
Tak. Bo to ostatni odcinek przed świętami. Pewnie nie przed Nowym Rokiem, bo między świętami a Nowym Rokiem nagram z tu chłopakami Tech Love, ale z Dagmarą na pewno ostatni przed Nowym Rokiem. Mm-hmm. Więc dzisiaj nie będzie newsów, bo i w ogóle chyba ta końcówka roku nie sprzyja newsom.
No oprócz tego, że wczoraj wyłożył się X, nie? I nie można było na nim zrobić nic podobnego.
Ale to przez parę minut.
Tak?
Tak, no właśnie. To w ogóle...
jakie to były ważne minuty dla ludzkości.
Ale to w ogóle to jest niezłe, że to jest jedna z tych rzeczy, które miałem powiedzieć, takich, bo chciałem zapytać o zaskoczenia roku ciebie i siebie też technologiczne. I zanim ty odpowiesz, to skoro wywołałaś tego X-a, to ja odpowiem, że to było moje największe zaskoczenie, że mimo tego, że Elon tam szalał, zwalniał większość załogi, kombinował w ogóle jakieś dziwne rzeczy, to że ten X, dawny Twitter, no i zacząłem tak mówić. Jeszcze nie, do niedawna się mówiło Twitter
czyli X.
Tak, czyli platforma X. No to teraz już tak, X, dawny Twitter, że on działa cały czas, że tam nic się wielkiego nie stało, że pewnie nie ma jeszcze żadnych wyników finansowych za ten rok i pewnie zobaczymy w przyszłym roku, co tam się naraz robiało w finansach, ale generalnie, że on cały czas działa i że te wszystkie rzeczy, które tam się działy, to że Elon no właśnie szalał, że wszyscy nie lubią Elona tak ogólnie, bo mu zarzucają, że wspiera Rosję, chociaż tak w ogóle po ostatniej lekturze biografii Elona wcale tak nie uważam, bo on po prostu ma swój cel jakiś i na pewno nikomu nie sprzyja konkretnie, a jeżeli już komukolwiek sprzyja, to swojej wizji, którą ma, no to tak naprawdę we mnie jest to, że ten X cały czas działa, tam cały czas są ludzie i wchodzą, wiesz, nowe platformy, mamy jakieś mastodony otwarte, mamy Threads, które weszły do Europy, do Polski, każdy tam może być. Tylko tam się nic nie dzieje.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest moje największe zaskoczenie tego roku, oprócz ludzi, bo jestem z... No właśnie, ja wiem, że to jest podcast technologiczny i raczej skupiamy się na tych nowych technologiach, ale powiem ci, że te nowe technologie przysłaniają trochę ludzkość. Mam wrażenie, że coś się dzieje dziwnego z ludźmi. Ja jestem... Tak się zawiodłam kilkoma osobami i na kilku osobach, że po prostu nie jestem w stanie przejść nad tym do porządku dziennego. Przysięgam ci, jestem w szoku. Nigdy wcześniej nie byłam pod tak dużym wrażeniem tego, co się dzisiaj dzieje. Podobno wpływ ma na to jakiś Merkury, tak mówi Asia Siętarska, którą bardzo pozdrawiam.
Jest też bardzo niskie ciśnienie.
Jest bardzo, tak, ja to dzisiaj też czuję, bo ja jestem niskociśnieniowcem i boli mnie potwornie głowa. Natomiast tak z tych właśnie nowych technologii, to chyba najbardziej mnie zaskoczył ten Threads, który myślałam, że będzie taką kolejną platformą, która da fajne odbicie, a tam się faktycznie nic nie dzieje.
Nie, tam w ogóle jakieś dziwne fruwają, wiesz, łańcuszki, daj sobie follow albo coś, albo no jakieś takie naprawdę, albo same jakieś reklamy korporacji. Jest to bardzo dziwne. Marcel, który tutaj nagrywa z nami też, akurat nigdy razem nie nagrywaliśmy, musimy w ogóle zrobić takie nagranie w dużym składzie.
Miło byłoby.
To właśnie, bo kilka osób, które wygrały w poprzednich latach nagranie Tech Love na WOŚP, pamiętasz, mieliśmy nagranie w dużym składzie, pytają się mnie, czy w tym roku będzie nagranie Tech Love na WOŚP. Będzie. I zrobimy tak, że będzie nagranie w takim dużym składzie, czyli właśnie będziesz ty, będą chłopaki, Marcel, Maciek i będę ja. I wystawię to między świętami i Nowym Rokiem na WOŚP i nagramy sobie to po Nowym Roku, super. Komuś to wygra.
A będziesz na WOŚPie w ogóle? Dojedziesz w końcu na TBM-owo, czy nie?
A kiedy ono w tym roku będzie? Którego?
21 albo 23, jakoś tak, nie pamiętam, jak to
będę wygląda. Jeździł po Florydzie kamperem.
Spadaj. Pomyśl o mnie ciepło, bo będę siedzieć na scenie, która jest zimna, chociaż to jest akurat najgorętszy dzień w roku. Jeden z dwóch. Zaskoczeniem też dla mnie takim motoryzacyjnym bardziej, albo bardziej powiedziałabym motorsportowym, było to, że w końcu Miko Marczyk stanął na pierwszym stopniu podium, jeśli chodzi o karową. Mhm. Bardzo tego chciał. I jeśli chodzi w ogóle o cały rajd Barburka, chociaż w zeszłym roku to mu się udało, ale na karowej no niestety mu się nie udało. W tym roku powiedział, no pierwszy raz w życiu tak to skomentował, co było super fajne. fajne i takie naturalne w jego wykonaniu, bardzo się cieszę. Ale mnie to zaskoczyło, bo szczerze mówiąc, wszystko wskazywało na to, a głównie pogoda, że jednak to się tak wywróci do góry nogami, że ktoś, kto o kim jeszcze świat nie słyszał, będzie na pierwszym stopniu podium. Także to są takie moje zaskoczenia. Te negatywne, a pozytywne jakieś zaskoczenie? Woja mi się podoba, wiesz?
A to ja o tym będę mówił jeszcze.
No, dobrze,
ja
dobrze, spoczko.
Tak w ogóle to w ogóle jest, mamy bardzo dobry rok dla polskiego motorsportu, bo przecież i Inter Europol Competition, team ścigający się w wyścigach długodystansowych.
Czyli Kuba Śmiechowski.
Między innymi. Bardzo dobrze w tym roku i w przyszłym roku, i w tym roku też super pojechał w swoim teamie Robert Kubica, też w wyścigach długodystansowych, i w przyszłym roku będzie Robert Kubica jeździł takim pseudo ala firmowym zespole Ferrari w wyścigach długodystansowych, więc naprawdę to fantastyczne rzeczy się w tym roku działy w polskim motorsporcie. Ja mocno kibicuję też wszystkim, ja zawsze się śmieję, że nigdy nie kibicowałem Ferrari, ale Robert Kubica będzie jeździł w przyszłym roku w tym właśnie takim prawie firmowym zespole, fabrycznym zespole Ferrari, więc będę na pewno pierwszy raz w życiu kibicował Ferrari, więc tutaj w motorsporcie się na pewno dużo dzieje. Jeżeli przy motorsporcie, to może właśnie samochody, powiedziałaś Woja, bo to jest takie największe moje chyba zaskoczenie tego roku, jak mocno chińskie marki, takie chińskie powiedzmy to w cudzysłowie może, weszły mocno na polski rynek, że mieliśmy kilka premier dużych, mieliśmy właśnie Woja premiery, mieliśmy premierę MG, Omoda i jeszcze coś tam.
Było coś, poczekaj, ostatnio
ty
było.
Ty byłaś na tej premierze, ta premiera była w...
Trójka, piątka, siódemka, tak. To było pod Warszawą.
Nie w Natarzynie, tylko w Narwilu.
Narwil, hotel
tak. Narwil. Pamiętam, no. Pamiętam, że tak, byłem tam na zaproszony, ale oni pokazywali same samochody spalinowe, więc uznałem, tak. że nie będę tam jechał. Więc tych marek chińskich wchodzi sporo. W przyszłym roku również dużo premier marek chińskich. Ja teraz między świętami a Nowym Rokiem będę testował MG4, czyli jeden z najtańszych samochodów elektrycznych i chyba jedyny taki samochód elektryczny poniżej 100 tysięcy złotych, który jest prawdziwym samochodem, bo nie mówię o Dacia Spring, która jest takim półsamochodem.
Nie wiadomo, czy dojedzie faktycznie.
Tak,
czy będziesz musiał dopedałować.
A MG4 to jest prawdziwy samochód, coś między Volkswagenem Golfem, a Volkswagenem Polo, coś między Meganką a Clio. Prawdziwy samochód, do którego może włożyć czwórkę, czy tam piątkę ludzi, wziąć jakieś bagaże, pojechać gdzieś poniżej 100 tysięcy złotych po dopłatach. Więc te chińskie marki i to, co się tam dzieje, no na pewno bardzo mocno będzie tutaj rezonowało w tym roku, bo mam wrażenie, że niektórzy europejscy producenci po prostu tracą grunt pod nogami. Nie wiem, na przykład cała grupa Stellantis, bo oni tam chyba w ogóle, ja nie wiem, co oni robią. Ta elektromobilność ich chyba trochę przybiła i to, że ona tak szybko idzie.
No coś tam się zaczęło dziać faktycznie, też nie wiem, nie mam za bardzo kontaktu, chociaż zwykle ten kontakt był całkiem okej. Ale wiesz co, to co mówisz ma odzwierciedlenie na przykład na profilu Adama Kornackiego. Wczoraj wrzucił taką storkę, w której pokazał mnóstwo różnych samochodów.
Powiedział, że ich nie zna.
I powiedział, że ich nie zna. Ja mówię, aż mnie to zaskoczyło. Mówię, ty nie znasz tych samochodów? To kto jak nie ty? I on mi odpisał, no nie znam, zaskoczę cię. Ja mówię, co ty w Chinach jesteś? On mówi, prawie. Więc...
No to faktycznie ta motoryzacja jest po prostu bardzo inna. Ja ostatnio też Adam rzucał to zdjęcie, gdzie wrzucał jakiś tam samochód, to był taki Li9 i też mu właśnie odpowiedziałem, co to za samochód jest, że to jest samochód chiński, tylko że faktycznie nie ma oznaczeń, bo ktoś go stuningował i zerwał oznaczenia i go obkleił folią, więc faktycznie tutaj ta nowa motoryzacja i to jest, wiesz, to naprawdę będzie za chwileczkę. Na ulicach będziemy widzieli bardzo dużo różnych samochodów, których nie znamy, no bo MG4, ten samochód ma się sprzedać w przyszłym roku lepiej w Polsce niż elektryczna Tesla, niż Tesla w ogóle 3 i Y, więc to będzie ogromny szał. Widziałem ostatnio kilkanaście lawet, nawet rzucałem to na Instagrama, gdzie na lawetach jadą te MG. Przy Puławskiej jest tam chyba dealer Bemu Motors, jeden z dealerów, który sprzedaje MG. Cały parking zastawiony nie tylko elektrycznymi, ale też spalinowymi MG.
I Beijing też, to się tak się nazywa ta firma, tak, z Chin, która też ma trójkę, która kosztuje 80 tysięcy złotych, nie? No to wiesz, no...
Samochód super wyposażony i tak. W ogóle ze wszystkim. No więc...
Wybierasz tylko kolor nadwozia.
Tak. I to jest też ciekawe właśnie, że te samochody wszystkie z Chin, że one wchodzą w zupełnie innym modelu do Europy. Tam nie masz konfiguracji. To po prostu bierzesz samochód, który jest...
Ale nie sądzisz, że to trochę killuje miłość do motoryzacji? Że za chwilę się okaże, że motoryzacja jest nam niepotrzebna po prostu, że nie ma tych emocji i nie potrzebujemy emocji, po prostu wsiadamy do tego jak na przykład, nie wiem, tak samo jak sobie... No nie zachwycasz się tosterem raczej, nie? A samochodami ciągle się zachwycamy.
Jest taki jeden toster, który jest fajny.
Tak?
Zaraz powiem o nim. Okay. Ale co do samochodów, wiesz co? Ja mam wrażenie, że to idzie w tym kierunku trochę, że ta motoryzacja taka emocjonalna, ona zostanie dla garstki entuzjastów, którzy jeżdżą samochodami klasycznymi. Albo...
To niedobrze, bo prowadzę kanał na YouTubie motoryzacyjny, to bardzo mi się ten temat nie podoba i nie chcę tak. Bardzo bym poprosiła Chińczyków, żeby jednak zaczęli produkować samochody, które będą budziły emocje i będzie można w nich coś wybrać, no okej? Okay? Jak to powiedzieć po chińsku?
Wybrać pewnie będzie można, tylko że mam wrażenie, i to jest w ogóle też takie przeżycie moje, bo też chciałem zapytać o przeżycia tego roku twoje. Moim przeżyciem tego roku była jazda autonomicznym ID.Buzzem, czyli samochodem, który był w pełni autonomiczny. Ja tam siedziałem jako pasażer, ten samochód jechał dynamicznie, jechał naprawdę jak prawdziwy kierowca. Jechał w gęstym ruchu drogowym, omijał pieszych, rowerzystów, awaryjnie hamował. No naprawdę no, jechał jak na najlepszy kierowca, który możecie sobie wyobrazić, typu... kilkanaście levelów wyżej niż dowolny kierowca Ubera w Warszawie.
O.
I ten samochód jechał tak w trybie autonomicznym. I to było mega przeżycie. I mam wrażenie, że za chwilę...
Hamowałeś?
Znaczy ja siedziałem na miejscu pasażera, tam był kierowca asystujący i on chyba on raz musiał zareagować. Potem się zastanawialiśmy, mówiliśmy o tym już w podcastie, zastanawialiśmy się o tym, czy on musiał zahamować, bo musiał, czy zahamował wcześniej, zanim samochód zrobił to sam. Tego się nigdy nie dowiedzieliśmy. Mam wrażenie, że zahamował wcześniej, zanim samochód by to zrobił sam. Samochód by zrobił odrobinę później. Więc skoro mamy już taki poziom, to w tej dekadzie jeszcze, typu wiesz, 2020, pewnie 8-9, coś takiego, mam wrażenie, że my przestaniemy jeździć samochodami jako kierowcy.
Nie chcę tego bardzo. Nie wiem, kurczę, nie chcę paru rzeczy w swoim życiu i trochę się boję tych kolejnych etapów życia. Jakaś refleksja do mnie przyszła. I kurczę, tego też nie chcę. To jest jakby... Nie godzę się na to na razie przynajmniej. Wiem, że to może być niesamowite przeżycie, ale ja bym chyba na razie nie chciała go przeżywać. Ale za to w tym roku miałam kilka spełnionych marzeń i to były dla mnie bardzo duże przeżycia. Między innymi pojeździłam w końcu samochodami po zamarzniętym jeziorze w Szwecji. I to było niesamowite. To był wyjazd ze Skodą. Ja nienawidzę, jak mi jest zimno. I naprawdę mało co jest mnie w stanie wyciągnąć na zewnątrz, kiedy jest zimno, nieprzyjemnie, wilgotno i w ogóle jest to na pewno rajd Barburka. Jest to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli Motoorkiestra. I jest to tego typu historia, że mogę pójść. Nawet nie chodzi mi o te zorze, chociaż pewnie chciałabym ją zobaczyć, nie miałam okazji. Natomiast widziałam na Instagramie wszystkich.
Się?
Nie, wiesz co, akurat wtedy nie było. Szukaliśmy jej troszkę, ale nie było. Natomiast tak, no to jest coś, co mnie jest w stanie wyciągnąć na zewnątrz. Samochód, fajne warunki, świetny napęd i to wszystko dawała Skoda. To było na początku roku. No oczywiście wszelkiego rodzaju testy. Każdy test jest jakimś spełnieniem marzenia. Nawet Renault Clio. Słuchaj, zrobiło na mnie duże wrażenie w tym roku, muszę powiedzieć, mówię o ITK-u i tak, i to jest to, co było moim spełnionym marzeniem, bo chciałam przetestować dużo samochodów i to mi się udało. I nie znudziło mi się to.
Powiedziałaś w ogóle jakąś taką liczbę, żeby
przeraziłem. Tak, ponad 60 na pewno, ponad 60 na pewno, bo były takie tygodnie, w których miałam 5 samochodów w ciągu całego tygodnia.
Jestem w szoku.
I takich tygodni było dwa i było... Był tylko półtora tygodnia bez samochodu byłam. To było ostatnio i czułam się trochę jak bez ręki. Spełniło się jeszcze jedno moje marzenie. Ja wprowadziłam z FUS-em markę motoryzacyjną na rynek. To było wydarzenie, które było może nie jakieś wielkie, gigantyczne, ale było kameralne, ale dla mnie ważne z punktu widzenia dziennikarza.
Bez przesady, było sporo dziennikarzy.
No było. Wcześniej była też grupa, wiesz, klientów i tak dalej. Natomiast no, chcę powiedzieć, że to nie był stadion narodowy ludzi, tylko no, tak jak powiedziałeś wcześniej, może garstka entuzjastów, ale dla mnie to było ważne, bo zawsze mi się marzyło, żeby coś takiego zrobić. Tak samo jak kiedyś marzyło mi się, żeby poprowadzić event w sali kongresowej i mi się to udało, zanim ją zamknęli.
O, proszę bardzo, wam to wiedziałam.
Tak, to było, Jezu, 9 lat temu. Tak, więc jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, że ja stoję na scenie od wczoraj, znaczy, jeśli by chciał tam usilnie wiedzieć od kiedy, no to już trochę to się dzieje. Tak, no więc tak, więc to jest, to są na pewno te dwie rzeczy, które były. Myślę sobie jeszcze i przeglądam mój Instagram.
Co tam jeszcze się wydarzyło u ciebie?
Wejście, czekaj, to nie, w zeszłym roku robiliśmy, to nie, ale byłam też z fajną ekipą i pewnie też będzie z tego jakiś materiał. Na wyjeździe elektrykami pojechaliśmy. O Jezu, gdzie my byliśmy, bo ja zapomniałam.
Zaraz ci byliście powiem. Gdzieś, bo to był wyjazd z Shellem, prawda?
Tak.
Chyba
tak.
Gdzieś byliście w Alpach.
Austria.
Mm-hmm. Dokładnie.
Kaunertal.
Tak.
I to było super fajne, bo wtedy się przekonałam o tym, o czym ty mi kiedyś mówiłeś, że nawet jak mam mały zasięg i wjadę pod górę i tego zasięgu prawie nie będzie, to zjadę na spokojnie w dół i w ogóle się nie muszę przejmować.
Bo go odzyskasz bardzo dużo, więc
dokładnie tak. I to było bardzo fajne, to był super wyjazd i znów spełnienie jakiegoś kolejnego marzenia. No i oczywiście wyjazd z Wespą, bo mogłam sobie pojeździć pomiędzy tymi małymi miastami w Toskanii i zobaczyć, jak to wygląda.
Tak,
i...
naprawdę, tam, gdzie Wespa jest naturalnym środowiskiem.
Tak, i to było cudowne. Boże, to było takie fajne przeżycie.
Podobno Wespa ma w tym roku pokazać jeszcze jeden model elektryczny, w 2024, przepraszam.
Tak, mówią o tym i czekam na to też z dużą niecierpliwością, ale wiesz co, z takich fajnych marzeń, które też udało mi się spełnić, to była jazda bolidem. To był bolid formuły Renault 2.0. Ja byłam pod takim wrażeniem, że myślałam, że mi uśmiech, do dzisiaj nie zejdzie z twarzy. Jak patrzę sobie teraz na te zdjęcia, to jestem pod takim wrażeniem, bo to jest zupełnie coś innego. Tam siedzisz nisko, czujesz każdą nierówność, zupełnie inaczej ten pojazd się zachowuje. No trzeba mieć stalowe jaja, żeby tym jeździć, tak powiem. Tak, no dużo fajnych rzeczy się wydarzyło.
No ja mam wrażenie, że ten rok stał taki właśnie mocno, był, no, u mnie był w ogóle, to był pierwszy rok mocno elektryczny, bo w tym roku 2023 nie siedziałem za kierownicą z żadnego samochodu spalinowego. Jeździłem tylko elektrykami od początku do końca. Postanowiłem sobie w tamtym roku i zrealizowałem w tym. Może siedziałem raz, sprzedając swój samochód spalinowy i oddalając go klientowi, więc faktycznie może z raz siedziałem, ale to tylko tyle. Poza tym, jeżeli chodzi o testówki, nie jeździłem ani jednym samochodem spalinowym. Odmawiałem tych wszystkich samochodów spalinowych, jak dzwonili do mnie i powiedzieli, mamy jakiś test, albo tutaj jest spotkanie, albo w ogóle, to za każdym razem mówiłem, nie, dziękuję, ja już tylko samochody spalinowe, elektryczne, żadnych spalinowych. I powiem ci szczerze, że chyba branża to, w której jakoś tam ciutkę jestem, trochę to przyjęła, bo faktycznie wszyscy zaczęli jakby tutaj...
utożsamiać się z elektrykami.
Dokładnie tak. Pamiętam, że było też prowadzone przez Patryka Mikiciuka prowadzenie marki MG do Polski właśnie. I tam był taki konkurs, tam było w ogóle... Marka, wchodząc na polski rynek, pokazała dwa samochody spalinowe, jeden samochód elektryczny, ten MG4, o którym mówiłem, i było mówione o tym, że i był taki konkurs, że się skanowało taki kod z ekranu i wpisywało, oni pokazywali samochód, który stał na scenie i trzeba było wpisać, ile według nas ten samochód kosztuje. I wygrywał ten, kto był, trzy osoby, które były najbliżej. I ja oczywiście wziąłem udział w tych wszystkich trzech konkursach. Nie trafiłem w przypadku MG4 spalinowego, elektrycznego, ale wygrałem z samochodem spalinowym. Akurat byłem najbliżej, byłem na pierwszym miejscu, jakąś tam nagrodę wygrałem za pierwsze miejsce i wyszedłem na scenę i właśnie Patryk mówi, Norbert, ale ty trafiłeś w samochód spalinowy, nie elektryczny. Pewnie taka potajemna tęsknota za spalinowymi silnikami.
Ale cię złapał ładnie.
Więc faktycznie zacząłem tymi samochodami jeździć i to... No i przyjąłem sobie w tym roku, że to, że no będę te samochody naprawdę takim mocnym propagatorem elektromobilności i też dwa razy mi się udało w tym roku już prowadzić taki event w różnych miejscach, raz dla jednego z dealerów samochodów po prostu, a raz dla centrum handlowego, gdzie opowiadałem ludziom o tych mitach związanych z elektromobilnością. Super. Mówiłem też o tym, jak elektromobilność zmienia wszystko, że to nie jest tylko zmiana z silnika spalinowego na elektryczny, ale to jest w ogóle zmiana wszystkiego, bo samochody elektryczne to trochę więcej niż samochody, bo to mogą być banki energii, i w ogóle no, o całej tej zmianie na elektromobilność, więc fajnie, że udało mi się zacząć robić te rzeczy z elektromobilnością. Pewnie chciałem dużo więcej zrobić elektromobilnością w tym roku, bo pewnie chciałem też zaistnieć też jako, nie wiem, w tej branży ładowania, jako firma, która świadczy usługi ładowania lub przynajmniej próbuje coś tam zrobić. W tym roku się to nie udało, ale może 2024 będzie tutaj lepsze.
Państwo tego nie widzą, ja trzymam kciuka jednego, tak żeby było nieparzyście, żeby się udało jak najszybciej. Na przykład w marcu.
Na przykład w marcu. A powiedz mi, a jeżeli chodzi o taką czystą technologię, to coś cię zaskoczyło w tym roku? Coś jakoś ten technologiczny rok kojarzysz? Dając ci czas na zastanowienie się, to ja powiem od razu, co mnie minimalnie zaskoczyło, albo tutaj czemu się przypatrywałem bardzo mocno, to oprócz tego, że ten Twitter mnie zaskoczył, że on mimo tych wszystkich zmian został ciągle w bardzo ważnym medium, ciągle działa, ciągle pracuje i w ogóle, no to zaskoczyło mnie mega te wszystkie rozwoje i te rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, z wszystkimi czatami, GPT i w ogóle, to jak to, że na początku, że ten czat GPT poznaliśmy pod koniec tamtego roku, a w tym roku on się mega rozwinął i w ogóle, a poza tym, a oprócz tego ciągle jest jak małe dziecko we mgle. Ostatnio zapytałem się dwóch różnych asystentów takich w AI. Ja w ogóle często wykorzystuję chat GPT do rozwiązywania prostych rzeczy, które potrzebuję tutaj mieć pod ręką. Typu potrzebuję coś policzyć, potrzebuję coś się dowiedzieć, więc szybko wpisuję i zadałem ostatnio i chatowi GPT jakiemuś innemu asystentowi AI pytanie 40 minut to jaki procent doby? No i system wbudowany w Binga, czyli też chat GPT, tylko w jakiejś tam specjalnej wersji, odpowiedział mi, że to jest jakieś 7% doby, w ogóle nie wiem, jak on to policzył, jakąś totalną bzdurę mi wrzucił.
Okay.
A chat GPT w wersji 4.0 odpowiedział mi, mógłbym to policzyć, gdybym wiedział, ile minut ma doba.
O!
Ale jak to on nie wie, ile minut ma doba?
Naprawdę?
Tak, odpowiedziałem, że nie wiem, że mógłbym to policzyć, jakbym wiedział, ile minut ma doba.
To pomóż mi, bo jestem sztuczną inteligencją, ale jednak potrzebuję twojej inteligencji.
Ja to wrzuciłem, potem na te zrzuty ekranu na Twittera, ktoś odpowiedział, no wiesz, może, bo on może nie wiedział, może ci chodziło o dobę na Marsie. Ktoś tam powiedział, ja powiedziałem, no raczej nie, a jeżeli już, to powinien zapytać się, to doba na jakiej planecie, jeśli nie wiesz, szczególnie, że doba na Marsie to jest sol, a nie doba. Więc generalnie zaskoczyło mnie mocno to, jak ta sztuczna inteligencja mocno weszła, po czym chyba i wszyscy się przerazili, że już za chwileczkę nikt nie będzie miał pracy żadnej i w ogóle, bo to wszystko nas wyprze i będzie robiła wszystko za nas. I ja sam byłem tym mega zajarany i zachwycony, jak to dużo możliwości, po czym im bliżej to poznawałem, to się okazywało, że tam jest coraz więcej takich rzeczy, no, które nie są w 100%. Na pewno to nie jest człowiek. I mam wrażenie, że im dłużej na to patrzę, że po pierwsze potrzebujemy tego regulacji na pewno i te regulacje już wchodzą, typu nie wiem, te w Stanach wszystkie regulacje, że aktorzy nie mogą być, nie można wykorzystywać wizerunku cyfrowego aktorów, że trzeba informować o tym, czy to jest postać fikcyjna, stworzona przez komputer, czy nie. No i to bardzo dużo rzeczy tam wchodzi. Takich regulacji, mam wrażenie, że te regulacje wszystkie są potrzebne, no tak jak regulacje wszystkiego. Kiedyś też nie było ograniczeń prędkości dla samochodów, teraz są.
I pasów też nie było.
Kiedyś też pasów nie było, dokładnie. Teraz są, kiedyś mogliśmy palić...
W pagodzie.
Moglibyśmy sobie tutaj zapalić w tym studiu fajka spokojnie i nikt by nie miał nic przeciwko.
Ale ja bym się udusiła, wiesz, więc...
To było normalne, a teraz, no właśnie, ale kiedy... Teraz byś się udusiła, a 30 lat temu to było normalne w tych budynkach. Nie wiem, czy to było ZK, ile ZK ma lat?
Nie, on ten budynek ma chyba z 15.
No dobra, ale ZK ma chyba 20, ile miała ostatnio?
25, tak. Ale wcześniej była przy Koszykowej.
Tak, no okej, okay, masz rację, okej. Okay. No i wtedy jestem przekonany, że wtedy redaktorzy palili w czasie audycji. Jestem pewien.
No, na pewno. Są jeszcze tacy profesorowie, z którymi jak rozmawiasz przez jakieś komunikatory, to normalnie gadają z tobą i szlugi.
No właśnie. Ciągną. A teraz to jest, wiesz, dlatego te regulacje są potrzebne, pewnie AI też zostanie uregulowane, ale też jestem mega mocno zdziwiony, że im mocniej to poznaję, tym mocniej widzę, jak to jest jeszcze bardzo dalekie od tego, żeby być człowiekiem.
Wiesz co, tak. Dla mnie zaskoczeniem były roboty humanoidalne. Ja po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć, rozumiem.
A przyszły dopiero będzie nowy robot od Tesli.
Wiem, właśnie. I właśnie do tego zmierzam, że to jest takie rozwojowe, a ja jeszcze nie przyzwyczaiłam się do tego, co się pokazało w tym roku. I jeszcze takim zaskoczeniem było dla mnie ostatnio to, że sędziowie z Wielkiej Brytanii korzystają z czatu GPT, który pomaga im pisać orzeczenia. I dla mnie to jest po prostu szok. Oczywiście tam też są jakieś regulacje.
Pewnie ktoś to potem na końcu analizuje, ale że... No tak, bo wiesz, bo sędziowie nie mają tej całej wiedzy na 100% wykutej, musieliby tego szukać, a on to wie, bo jest nakarmiony tymi rzeczami.
No tak, tylko że wiesz, w internecie jest mnóstwo syfu, jak sam wiesz. Nie?
Tak, ale oni korzystają z takiej dedykowanej wersji, wiesz, oni, bo ja też to kojarzę tą rzecz, oni nie mają takiego zwykłego czatu GPT, oni mają ten sam model, duży model językowy, ale on nakarmiony nie jest tym syfem z internetu, on jest nakarmiony tylko tym, co chciano go nakarmić. I to jest takie bardzo precyzyjne. To tak samo są teraz takie influencerki różne, już kilka.
Ja byłam w szoku, jak zobaczyłam laskę, która wygląda perfekcyjnie, która jest wspaniała i cudowna i w ogóle, że jej nie ma.
To jedno, wow. Ale są prawdziwe, fizyczne influencerki, no, które stworzyły swoje własne duże modele językowe na bazie czatu GPT i nakarmiły te modele językowe tylko rozmową z nią, czyli wzięły wszystkie swoje rozmowy, wszystkie swoje SMS-y, maile, czaty, rozmowy.
Czemu ja o tym nie wiem?
Nakarmiły to, ten duży model językowy, tymi danymi, aha, oraz nakarmiły ten model też do generacji obrazków swoimi zdjęciami. I teraz jak zapłacisz abonament, to możesz sobie ze swoją wybraną influencerką, którą podziwiasz, ona jest fizyczną osobą, ale wiadomo, że nie pogada z każdym, bo to za dużo...
Gigi Hadid na przykład.
Za dużo byłoby tych rozmów, ale ty możesz wejść na czat i porozmawiać z tą influencerką, która jest tam zrobiona jako postać właśnie taka AI i ta influencerka będzie naprawdę mówiła tak, jakby to była ona, bo ten model językowy jest nakarmiony nie czymś z internetu, jest nakarmiony tylko jej tekstami, więc będziesz się odzywała w ten sposób. Co więcej, możesz sobie wygenerować dowolny obrazek z nią, czyli możesz sobie powiedzieć, hej, chciałbym porozmawiać z moją wybraną influencerką, chciałbym, żeby była ubrana tutaj tak i tak, albo rozebrana tak i tak, bo ta influencerka też ma OnlyFans, więc w ogóle to jest oczywiście powiązane wszystko z branżą erotyczną, która ta branża najszybciej się adaptuje do nowych technologii.
W ogóle mnie to nie dziwi.
I możesz sobie porozmawiać na dowolne, wybrane, pikantne tematy ze swoją influencerką i jednocześnie generować sobie obrazki, jak ona ma wyglądać, rozmawiając z tobą.
Drogi Norbercie, tutaj już nie potrzeba żadnej ingerencji, żadnego Merkurego. Tutaj wszystko po prostu przychodzi do tego, o czym ty mówisz i zaczyna brakować, no właśnie, rozumu ludziom, bo z tego się biorą potem dziwne rzeczy, o których mówiłam wcześniej, że jestem zaskoczona pewnymi zachowaniami ludzi, których znam i wydawało mi się, że nieźle ich znam.
No wiesz co, ludzie to też... Ja myślę, że ten świat jest taki, że to wszystko, co się dzieje i ten świat, który się zmienia mocno i właśnie wchodzą tam różne czaty GPT, sztuczna inteligencja i w ogóle powoduje to, że ludzie czują się troszeczkę zagubieni w tym i nie do końca czasem ogarniają, mam wrażenie.
Dlatego
takie.
Czasem warto zalogować się do rzeczywistości i zobaczyć, ej, nie zachowuj się tak, bo to słabe było na przykład. Słuchaj, o samochodach nie mówiliśmy jeszcze, tak?
Mówiliśmy trochę.
No troszkę mówiliśmy, ale tak. Wiesz co...
Najważniejszy samochód, który jeździłaś w tym roku.
Najważniejsze trzy.
Najważniejszy, dobra, niech będzie.
Wiesz co, miałam okazję i to było super fajne jeździć Porsche 718 Spyder MR, którego dach ściąga się, też mówiłam o tym już w podcaście, w 3 minuty i zrobiło to po prostu ponad 1 100 000 wyświetleń u mnie na TikToku, chociaż ja tam bywam z rzadka. No takim samochodem, który rozpoczął rok, z którym rozpoczęłam rok, był AMG SL63, których już jest bardzo dużo na naszych ulicach, dzisiaj mnie mijał jeden z. I tutaj nie muszę szukać zbyt daleko, bo takim samochodem, który zrobił na mnie największe wrażenie, to był jednak Porsche 911 GT3 RS. Kurczę, blaszka, no po prostu to jest pojazd, który... On potrafi wiele, on potrafi wszystko, on nieźle pozuje nawet do zdjęć, ale sama jazda tym samochodem to jest po prostu przeżycie.
Kojarzy przyspieszenie?
Nie pamiętam, Pewnie. 3-1, coś takiego, 3-3.
To nie, moje takie, sobie. Jeżeli ty powiedziałeś 3, to ja powiem, to zacznę od jedynki, która największe wrażenie zrobiła. To jeździłem samochodem, który był o sekundę szybszy.
O.
2-1. U. I to był samochód, gdzie z tyłu mogłeś wpiąć dwa foteliki z dziećmi.
O matko.
Tesla model S-Plaid. Mm-hmm. 2-1 do setki.
A pamiętam, że mówiłeś o tym, że zrobiło ci się niedobrze za kierownicą.
To jest jakiś kosmos, dokładnie tak. I to na pewno jeden z takich samochodów, który był, zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Ale McLaren Artura też był fajny, bo to połączenie widzisz też, samochodu...
Też Tesla jest szybsza.
No ja wiem, to w ogóle wiesz. To akurat nie ma konkurencji. Pojeździłabym tym, zobaczyłabym jak to się zachowuje. Może bym się przekonała do Tesli. Halo? Do kogo mogę się odezwać? Do państwa Grzybów?
Dam ci numer. Jest polski dział prasowy Tesli już.
No wiem, tam jakaś dziewczyna pracuje.
Agnieszka taka. Drugi samochód, którym na pewno jeździłem w tym roku dwa razy nim, raz w lato. To i teraz dwa tygodnie w zimę, to był ID Buzz. Tak, Boże, kocham ten samochód. Naprawdę kocham miłością szczerą, bo to rewelacyjny samochód i pewnie bym go miał, gdyby nie to, że jeszcze ten ID Buzz, który jest w tym momencie, nie rozwiązuje wszystkich moich problemów, które chciałbym rozwiązać, a w przyszłym roku wyjdzie ID Buzz w wersji długiej, który rozwiązuje wszystkie moje problemy.
Czekasz.
Tak, bo ten ID Buzz nie rozwiązuje mojego problemu takiego, że ciągle, jak będę chciał jechać na przykład do Chałup albo gdzieś, ja nie spakuję się bez boksu dachowego, bo deski, rowery i wszystko nie wejdzie mi na długość do... Ten bagażnik jest przepasny w tym ID Buzzie, ale jest dość krótki jednak, więc nie włożę roweru bez zdejmowania koła, nie włożę desek do środka, a w długim ID Buzzie po pierwsze będę miał większą baterię, po drugie będę miał napęd na 4 koła, a po trzecie będę miał dłuższy bagażnik i mogę po prostu wrzucić wszystko do środka i naprawdę to będzie mój samochód pewnie idealny, którym będę chciał, może go kupić, zobaczę. No i oczywiście Rolls-Royce Spectre, czyli elektryczny Rolls. Samochód spektakularny, majestatyczny, ogromny i w ogóle piękny. Mieliśmy nim szansę jeździć nawet tego samego dnia tym samą sztuką, więc ten samochód na mnie zrobił ogromne wrażenie. I bo to jest marka, która po pierwsze jest otoczona ogromną estymą i w ogóle wszystkim, co można się od najbardziej luksusowa marka chyba świata samochodów, a jednocześnie ten napęd elektryczny, który po prostu wpasował się w ten samochód tak idealnie, że...
No nie można się do niego przyczepić. Nawet ci, którzy nie lubią elektryków, mówią, że niezłe. Chociaż oczywiście wiadomo, że tam zawsze się pojawi ktoś, kto...
Skrytykuje samochód. A, to elektryczny zawsze.
Wiesz, co mi się tam nie podobało? Parasolka, której nie mogłam cholerę otworzyć.
I mi się udało ją otworzyć finalnie, ale faktycznie to jest tak, że tą scenkę, gdzie otwieram parasolkę, powtarzaliśmy kilka razy, bo ona się otwierała dziwnie.
No trudne, ale wiesz co, do otwierania parasolki w tym samochodzie masz po prostu kierowcę.
No akurat w tym pewnie nie do końca, bo to przecież kupę dwuosobowe z tyłu, tam jest mało miejsca, tu raczej kieruje właściciel.
To prawda. Nie, śmieję się tylko, ale prawda jest taka, że słuchajcie, jak myślicie o Rolls-Royce, to przychodzi wam do głowy...
V12
pewnie. Tak, V12. I nikt nie spodziewał się, że ten Spectre się po prostu pojawi.
A nikt nie spodziewał się jeszcze bardziej tego, że już więcej nowych Rollsów nie będzie spalinowych, będą tylko elektryczne, tak, nowe.
To też coś niesamowitego.
Wszystkiego najlepszego na święta. Życzę odpocznij tobie i słuchaczom.
Odpocznij troszkę,
tak, ty też odpocznij, bo wiem, że jesteś zarobiona. Dobrych, fajnych relacji w nowym roku, szczęśliwego nowego roku. W Polsce dzieje się coraz lepiej, więc miejmy nadzieję, że ten rok też dla nas wszystkich będzie lepszy.
Trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie.
Do usłyszenia.
Słyszymy się niebawem. Pa.
Hej.
Love. Z miłości do technologii.